i pana profesora Romana Sobieckiego, prorektora do spraw rozwoju Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ja się nazywam Tomasz Kowalski, jestem redaktorem naczelnym serwisu Sądeczanin Info, a dziś mamy porozmawiać o rozwoju wsi. Czasu mamy niewiele, stąd szybko pierwsze pytanie. Szanowni panowie, rolnictwo w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, taka jest teza, rozwija się dość ekstensywnie. Czy i gdzie tkwią bariery takiego rozwoju? Co powstrzymuje nas przed intensywnym rozwojem? Panie profesorze.
To znaczy stwierdzenie faktu, z faktami się nie dyskutuje. Faktycznie rolnictwo w krajach Europy Środkowo-Wschodniej rozwija się ekstensywnie. Potwierdzeniem tego są plony. Przyjmuje się, czy jest to około 4 tony pszenicy z hektara na Ukrainie, w sytuacji, gdy u nas jest 5, to mówię o zaokrągleniu. Natomiast powstaje pytanie, czy ten ekstensywny rozwój rolnictwa jest czymś złym, czy też jest to właściwy kierunek w Europie, bo Ukraina i kraje poza Polską na wschód, nie mówię o krajach nadbałtyckich, nie należy do Unii Europejskiej, nie cierpi na brak żywności w celu zaspokojenia podstawowych, nie tylko podstawowych potrzeb żywnościowych. Z punktu widzenia strategii rozwoju rolnictwa, to rzeczywiście to rolnictwo krajów Europy Środkowo-Wschodniej miałoby nawet, powiedzielibyśmy, szansę i korzystało z tak zwanej renty zapóźnienia, żeby nie musiało po intensyfikacji, po intensywnym rozwoju schodzić niżej. Także to jest to. Natomiast inną sprawą jest właściwe wykorzystanie potencjału, który posiada. Wiemy, niektórzy twierdzą, że czarne ziemie na Ukrainie wyżywiły cały świat. Oczywiście jest to
przesada.
Przesada w tym sensie, ze względów ilościowych nie byłoby to możliwe, natomiast to jest pewna taka przenośnia pokazująca, jak ogromny potencjał, jak ogromne zasoby sprzyjające nawet ekstensywnemu rozwojowi. Ukraina przede wszystkim ma właśnie z tego powodu inny problem związany z własnością ziemi, z obrotem w tym roku.
Ale do tych cech, panie profesorze, jeśli pan pozwoli, odróżniających polskie rolnictwo od tego, co dzieje się na rynku rolnym naszych najbliższych sąsiadów, jeszcze chciałbym wrócić. Panie ministrze, czy rzeczywiście ekstensywny rozwój to coś złego?
Ja chciałem przede wszystkim podziękować za zainteresowanie się sprawami rolnictwa i wsi i bardzo dobrze, że w kontekście szerszym niż tylko w jednym kraju. To, co umownie się nazywa krajami Europy Środkowej i Wschodniej, to, co Niemcy definiowali jako Mitteleuropa, czyli w pewnym uproszczeniu Grupa Wyszehradzka, z którą my utrzymujemy bardzo dobre relacje. Ja za kilkanaście dni spotykam się z ministrami rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej, poszerzonej o kraje bałkańskie plus Bałtów, ale również te kraje, które leżą na wschód Polski, pozaunijne, mają dość specyficzne rolnictwo. Ono jest mocno zdeterminowane również okresem komunizmu i pewnej zapaści, słabości tego rolnictwa, braku środków produkcji. My się z tego wstydziliśmy, staraliśmy się raczej być zapatrzeni na to bardziej intensywne, wydajniejsze rolnictwo Europy Zachodniej. I przez długie lata, nawet, to jest również, sądzę, wielki błąd na uczelniach rolniczych, które większość odpowiedzialnych za sprawy rolne kończyła, taki lekki związek, paradygmat, że nowoczesne to znaczy to bardzo wydajne. Bez liczenia się z bardzo różnymi kosztami, które trzeba z tego tytułu było ponieść. Chyba w tej chwili już nikt nie buduje tezy, że nowoczesne rolnictwo to jest rolnictwo, które stawia na maksymalizację plonów czy wydajności zwierząt. Bardzo dobitnie, i to jest zmiana, filozoficzna zmiana w Unii Europejskiej, dobitnie Komisja Europejska, nowa komisja przedstawiła to w planie, w strategii nowego Zielonego Ładu, która, chociaż nie do końca jeszcze szczegóły znamy, będzie realizowana w najbliższych leciach w Unii Europejskiej. Ona właśnie mówi o tym, że trzeba zmniejszyć intensywność rolnictwa w Europie, ponieważ nadmierny rozwój technologii przemysłowych, nadmierny rozwój nawożenia mineralnego, środków ochrony roślin, antybiotyków prowadzi do z jednej strony pogarszania jakości żywności, z drugiej strony do istotnych szkód wyrządzanych środowisku. To jest bardzo mocno podniesione również w dwóch strategiach dedykowanych rolnictwu, czyli od pola do stołu i strategii bioróżnorodności. My będziemy to realizowali. Teraz pytanie dla mnie najważniejsze, jako tego, który ma decydować czy projektować konkretne działania w następnych latach, czy sytuacja, w jakiej jesteśmy my, ale również te kraje wokół nas, jest z punktu widzenia tej nowej strategii europejskiej korzystna, czy też nie? Okazuje się, że jest korzystna. Że my przy mniejszym natężeniu rolnictwa, przy bardziej zrównoważonym rolnictwie, przy rolnictwie, które powoduje mniej dolegliwości dla przyrody, my możemy szybciej włączyć się w te cele, które Komisja Europejska narzuca, tak, narzuca krajom członkowskim. O wiele trudniej będzie sprostać Zielonemu Ładowi, a w rolnictwie tej strategii od pola do stołu i bioróżnorodności, Holendrom, którzy mają zużycie pestycydów kilkakrotnie większe niż u nas. Intensywność produkcji zwierzęcej w Danii, w Belgii, w Holandii wielokrotnie większa niż w naszej części Europy, to oni będą musieli redukować, a nie my. Jest wiele jeszcze pytań, na które Komisja nie udzieliła odpowiedzi, ale nie ma potrzeby, a nawet powiedziałbym, że te kierunki dotychczasowe były wręcz dla rolnictwa szkodliwe, nie ma potrzeby intensyfikowania produkcji rolniczej w taki prosty, prymitywny sposób, jaki miał miejsce przez dziesiątki lat, który był uzasadniony również naukowo jako coś nowoczesnego i postępowego. W tej chwili ogromną rolę będą miały innowacje. Ja podkreślam to, chociaż to jest słowo też wytrych, tam każdy gada o innowacjach do końca nie definiując, ale jestem przekonany, że rozwiązanie problemów styku rolnictwa z przyrodą, zapobiegania coraz bardziej dokuczliwym klęskom żywiołowym czy różnym anomaliom, które się w przyrodzie toczą, zapewnienie utrzymania przyzwoitych plonów przy znacznie mniejszym stosowaniu środków chemicznych, nawożenia czy pestycydów, to co nazywamy rolnictwem precyzyjnym, czyli wsparcie decyzji rolnika w podejmowaniu najbardziej optymalnych co do wielkości i czasu stosowania różnego rodzaju czynników w gospodarstwie, to jest wielka przyszłość. Natomiast my nie będziemy, nie powinniśmy, ale nie będziemy powielali drogi rolnictwa Europy Zachodniej, które w całkiem innych realiach musiało zwiększać produkcję, w całkiem innym. Kiedy były kartki na mięso w Niemczech, kiedy brakowało żywności, kiedy trzeba było zwiększać produkcję, nie licząc się z konsekwencjami również przyrodniczymi. Teraz Europa od tego odchodzi i my, ale również i Węgrzy, i Słowacy, i Czesi, ale również i Ukraińcy. Wczoraj spotkałem się z ministrem rolnictwa Ukrainy tu na forum. Mamy swoją drogę i wydaje się, że to będzie droga lepsza i mądrzejsza niż to, w co się wpuściła kiedyś Europa Zachodnia.
Tu chciałbym zapytać pana profesora właśnie.
Mógłbym jeszcze włączyć się do tego nurtu, który tutaj pan minister podjął, to rolnictwo precyzyjne. Właśnie, to precyzyjne rolnictwo nie oznacza większa intensywność. Dokładniejsze terminy siewu, nawożenia, ośrodków ochrony roślin, to jest ta precyzja. Ja powiem, dwa miesiące temu bronił pracę magisterską student, który napisał pracę o cyfryzacji w rolnictwie. Tak się składa, że on kończył i SGGW, i SGH, a oprócz tego ma gospodarstwo. Tak nietypowo, bo w Lubelskim ma tam gdzieś około 100 hektarów, więc to tam, jeśli chodzi o to. Także rzeczywiście te innowacje, kiedyś się nam się kojarzyły innowacje tylko z postępem technologicznym, biologicznym, natomiast to nie tylko to, bo również postęp organizacyjny, bo ta cyfryzacja to bardziej związana jest z organizacją produkcji, właśnie po to, żeby się to nie marnowało, żeby właśnie trafiać w odpowiednie terminy. I to tu się całkowicie z panem ministrem zgadzam, bo to jest ten kierunek.
Czyli można powiedzieć maksymalizacja zysku, niekoniecznie poprzez maksymalizację produkcji, też pewnie z wykorzystaniem tych rzeczy, o których coraz częściej się mówi. Pan minister niedawno wspominał też o takich kierunkach, które nie mogą zostać zapomniane, jak fotowoltaika na wsi, tak jak biogaz. Te kwestie, które jakby wspomagają tradycyjną produkcję. Proszę krótko jeszcze o dwie wypowiedzi. Panie profesorze, od pana poczynając, różnice między polskim rolnictwem, takie najbardziej dostrzegalne, bo też nie jesteśmy w stanie wszystkich cech wymienić, między rolnictwem polskim a rolnictwem naszych sąsiadów.
To znaczy, one są, te różnice uwarunkowane historycznie. Pan minister tu już wspomniał, nie chcę oceniać dobrze, źle, natomiast stwierdzam fakt. Jeśli chodzi o nasze rolnictwo, dominuje rolnictwo rodzinne, średnia gospodarstwa nieznacznie wzrasta, ale to jest 3/4 gospodarstw, to z tego miliona prawie, czy 1,5 miliona, to gospodarstwa do 5 hektarów. Natomiast jeśli chodzi, to jest ta różnica i gospodarstwa rodzinne. Jeśli chodzi natomiast o, zwłaszcza Ukrainę, no, jeśli chodzi o Białoruś też, tam są ogromne gospodarstwa. Nawet można powiedzieć, że Ukraina idzie w kierunku latyfundiów, bo są duże ośrodki, 80 tysięcy, 100 tysięcy, nawet była norma, że można do 230 tysięcy dzierżawić. Teraz dopiero uwalniają możliwość zakupu i to też nie wiadomo, jakie to będą konsekwencje, bo to jest niezwykle ważna sprawa. To jest dobry kąsek, ponieważ cena ziemi tam jest około, powiedzmy, $2000, tak się szacuje, czyli 8 tysięcy, a u nas cena...
Za hektar, tak?
Za hektar, a u nas to jest 45, a w Wielkopolskim nawet ponad 60 tysięcy złotych za hektar. Więc siłą rzeczy, jak będzie możliwość zakupu, to można powiedzieć, że nasi mogą tam korzystać.
Czyli inwestycje, bo... nie tylko przemysłowe, tak, ale też w tym obszarze, o którym pan wspomniał.
Tak.
Panie
czy
ministrze.
To jest właśnie to.
Tak, różnimy się przede wszystkim strukturą gospodarstw. Polscy chłopi utrzymali prywatną własność w czasie realnej komuny, cierpieli z tego powodu, siedzieli w więzieniach, gnili w więzieniach, byli mordowani, utrzymali prawie 80% ziemi w rękach prywatnych. Natomiast w pozostałych krajach postsowieckich niestety rolnicy zostali wyrugowani. Czy w sposób tak dramatyczny jak na Ukrainie, gdzie chłopstwo ukraińskie zostało przed wojną zniszczone głodem i represjami, czy też przez promowanie po wojnie w strefie wpływów sowieckich tylko i wyłącznie wielkich gospodarstw, pozbawienie prywatnej własności, czyli kołchozy i sowchozy. Ta struktura właściwie się utrzymuje. Utrzymuje się na Słowacji, utrzymuje się w Czechach, w krajach bałtyckich, również, a może w pierwszej kolejności właśnie na Ukrainie
i na Białorusi.
Jakieś niewielkie enklawy drobniejszego rolnictwa się pojawiają, ale raczej one nie stanowią jakiejś istotnej części rolnictwa w tych krajach. To są duże gospodarstwa, stąd na przykład niektóre elementy polityki unijnej nas różnią. Ja mam z szefami z Grupy Wyszehradzkiej i tych krajów towarzyszących generalnie zbieżne poglądy na zasady polityki unijnej w zakresie płatności bezpośrednich, wspierania określonych sektorów rolnictwa, handlu międzynarodowego, obaw czy otwieranie się Unii na żywność z innych obszarów świata, gdzie nie są stosowane te wysokie normy, standardy unijne, czy to jest sensowne, tu mamy zgodę. Ale na przykład różni nas kwestia modulacji i cappingu, czyli do jakiej wielkości gospodarstwa należy wspierać ze środków publicznych. Oni oczywiście mówią do każdej, no bo mają duże gospodarstwa. My jesteśmy zwolennikami i raczej wspieramy tendencje europejskie, bo w Europie Zachodniej nie ma dużych gospodarstw. Duże gospodarstwa to jest patologia naszej części Europy. Gospodarstwa, które mają 200-300 hektarów w Europie Zachodniej, na zachód od Łaby oczywiście, bo NRD jeszcze miało te swoje LPG i VEG, na zachód od Łaby gospodarstwa 200-300 hektarów należą do absolutnej rzadkości. Absolutnej rzadkości. To u nas dopuszczono w latach 90. do odtworzenia, do przejęcia tych wielkich gospodarstw państwowych przez głównie sekretarzy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, którzy byli dyrektorami tych PGR-ów. Oczywiście w tej chwili zmiany strukturalne, przesuwanie ziemi do rolników jest skomplikowane. Często tam już kolejne pokolenia na tych wielkich gospodarstwach gospodarują i jedną krzywdą starej się nie naprawi. Natomiast to nie jest rolnictwo, na którym nam zależy. Rolnictwo to nie jest tylko produkcja żywności. Jeżeli ktoś próbuje zredukować rolników, rodziny rolnicze do produkcji żywności, to oczywiście setki tysięcy hektarów gospodarstwa w Brazylii, w Argentynie, w Stanach Zjednoczonych, w Australii będą bardziej efektywne, na Ukrainie będą efektywniejsze. Wieś to jest złożony system naczyń połączonych. Rola wsi, bo pan tak raz mówi rolnictwo, raz wieś. Rola również rolnictwa na wsi to nie jest tylko rola produkcyjna. Żywności na świecie na razie jest pod dostatkiem. Marnujemy jej 30%. Nie umiemy o nią zadbać, a to jest i grzech, i głupota. Pewnie żywność będzie, zapotrzebowanie będzie rosło, bo ludzi na świecie przybywa, bo demografia, bo bogacenie się tam niektórych krajów, to jest oczywiste. Ale na razie nie mamy problemu niedostatku żywności. Bezpieczeństwo żywnościowe również i w Polsce jest zapewnione w 100%.
Panowie,
jedno zdanie na koniec. Dlatego jest ważniejsza i albo równie ważna rola ta kulturotwórcza, rola organizacyjna, rola rozwoju cywilizacyjnego, tego, że ludzie chcą mieszkać na wsi, a nie pchać się do Warszawy czy do innych miast. Czyli rozwój przez małe miejscowości, zapewnienie usług, dostępu tych wszystkich zawodów pozostałych, które są możliwe dlatego, że ludzie tam chcą żyć. Czyli trzeba patrzeć na rolnictwo w sposób o wiele szerszy niż tylko i wyłącznie wytwarzanie żywności, gdzie to będzie tańsze, gdzie droższe. W wielkich gospodarstwach będzie zawsze tańsze. To jest oczywiste, ale to nie jest jedyny cel, który sobie stawiamy.
Czy wielofunkcyjność rolnictwa, ale właściwie obszarów wiejskich, dlatego to jest zupełnie inna sprawa. Na Białorusi była próba budowania wiosek rolniczych. No to niestety, to się nie da tak, że miasto można zbudować. Odwrotnie niekoniecznie, ale trzeba sprzyjać rozwojowi, bo wiesz, sobie poradzi, tylko trzeba sprzyjać tym.
Szanowny panie profesorze, jest pan autorem takiej przełomowej, pionierskiej właściwie na polskim rynku książki Globalizacja, funkcje polskiego rolnictwa i właśnie dlatego od pana chciałbym zacząć ostatnie pytanie, mamy już, czas nam się bardzo kończy. Czy celem, czy globalizacja, czy globalny rynek może w ten sposób, może być celem polskiego rolnictwa?
Znaczy, ta książka to gdzieś ponad 10 lat temu była opublikowana. Ja generalnie byłem przeciwny globalizacji, bo globalizacja jest to takie otwieranie się, uwolnienie rynku ponad granicami państw pod każdym względem. Jak wspomniałem o Ukrainie, że jak to uwolnienie sprzedaży ziemi, to nie wiadomo, czym to się skończy dla Ukrainy przede wszystkim. Natomiast przeciwnikiem dlatego, że rolnictwo jest specyficzne i uwolnienie, jeżeli no ziemia kosztuje 2000 dolarów, no to naprawdę jest to, mogą przemysłowcy za bezcen wykupić i potem nie wiadomo, co z tym zrobią, po prostu, bo rzecz polega na tym, że zakup ziemi, no teraz jest takie, rozwija się zjawisko land grabbingu, czyli zakup ziemi niekoniecznie w celach rolniczych, bo ona jest relatywnie tanim, bardzo tanim zasobem. No tak się to ułożyło. I uważam, że tu musi być kontrola i to sprzyja naszej strukturze. Czym jest jedynie słuszna, optymalna struktura rolnictwa? Ja już nie poruszam kwestii własnościowych, bo są skomplikowane. Nie ma takiej, ale oczywiście ona się historycznie kształtowała i my jesteśmy tutaj na tej granicy, gdzie mamy to racjonalną, średnio rzecz biorąc, powierzchnię. Są jeszcze duże rezerwy, żeby wykorzystywać tam, gdzie się nie wykorzystuje. Kiedyś komasacja była, teraz też tu, zwłaszcza południowo-wschodnia część Polski, tam dużo gospodarstw w ogóle nie jest wykorzystywanych. Nie ma takiej presji, bo my mamy dostatecznie żywności. Także kontrola i tu polityka rolna aktywna, no tu mamy w wymiarze Unii, jest konieczna, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji. U nas nie ma wolnej ziemi, ale to zagraża innym krajom.
Dziękuję panie profesorze. Dziękuję. Panie ministrze, ubiegły rok to rekordowy rok dla polskiego eksportu rolnego, prawda? Czy to już jest pierwszy krok do tego, aby myśleć o globalnym rynku jako szansie polskiego rolnictwa?
Za chwilę to na to odpowiem, ale chcę panu profesorowi bardzo podziękować za takie widzenie globalizacji. To rzadko się spotyka, ponieważ globalizacji domagają się najsilniejsi na świecie, bo dla nich jest to dodatkowa ekspansja interesów, dochodów.
A jeszcze weźmiemy, przepraszam, że monopol ziemi jest, bo ziemia jest jedna. Budynek można drugi zbudować, a ziemi już nie.
Kiedy są dysproporcje ekonomiczne, jeden żyje za dolara dziennie, drugi tysiące wydaje na błahostki, to nie ma mówienia o demokracji, o równych szansach, nie ma. Dlatego my, żyjąc biedniej, skromniej w siermiężnym komunizmie, gdybyśmy zostali zderzeni z międzynarodowym wielkim kapitałem, to przegrywamy. Zostanie wykupiona ziemia. Ja między innymi Ukraińcom sugeruję, żeby nie sprzedawali swojej ziemi. Bo każdy musi ziemię jako dobro nieprzenaszalne, niepomnażalne, którego tylko ubywa, chronić dla swoich obywateli, dla przyszłych pokoleń. Również patologią globalizacji jest przerzucanie uciążliwych kierunków produkcji do krajów biedniejszych, bo normy środowiskowe, których konsumenci na świecie, środowiska, społeczeństwa, ekolodzy coraz bardziej się domagają, sprawiają, że niektóre uciążliwe kierunki produkcji są wypychane do krajów, gdzie się nie przestrzega skażenia wód, gleb, powietrza i tak dalej. Między innymi to w części dotyka Polski. Potężne fermy produkcji trzody czy drobiu, które nigdy by nie istniały w Europie Zachodniej, byłyby zlikwidowane w Europie Zachodniej ze względu na swoje uciążliwości, zostały wepchnięte do Polski. Niedawno bardzo sensownie Janusz Wojciechowski, opisując ten typ rolnictwa, który do niedawna był uważany za bardzo nowoczesny, jako postępowy, mówi, jakim sensem jest utrzymywanie w Polsce wielkiej fermy świń, której uciążliwości mają ci wszyscy okoliczni mieszkańcy, skażenie, zapachy, rozjeżdżone drogi, wielkiej fermy, gdzie są hodowane prosięta z Danii przy pomocy amerykańskiej soi GMO, pracowników z Ukrainy, a to mięso, którego nie potrzeba w Polsce, bo mamy nadwyżki żywności, trzeba za wszelką cenę upychać w Chinach, w Wietnamie, gdzieś tam próbować to wypchnąć. Co to jest za rolnictwo? To jest toksyczne rolnictwo. To nie jest rolnictwo, które będziemy wspierali. Natomiast globalizacja pod wieloma względami stała się faktem. Jest rynek globalny. Jest globalny rynek żywności i my musimy na tym rynku sobie po prostu poradzić. Radzimy sobie, proszę wierzyć, coraz lepiej. Pandemia może nawet wykreowała nowe możliwości, których wcześniej nie braliśmy pod uwagę. W tej chwili szukamy możliwości sprzedaży polskiej żywności dokładnie na całym świecie. Nawet w tych destynacjach, tych krajach, które kiedyś ze względu na odległości nie były przez nas brane pod uwagę. Polscy ambasadorzy zostali przeze mnie zobowiązani do przesyłania do Ministerstwa Rolnictwa, to jest z MSZ-em uzgodnione oczywiście, bieżących informacji o zapotrzebowaniu na żywność w krajach, gdzie są akredytowani. To jest setki informacji. Na każdą reagujemy, przekazując to do polskich przedsiębiorców. Otwieramy kolejne rynki, no, deklarując względy przyjaźni, wyjaśniając wątpliwości polityczne i tak dalej. Wysyłam listy do ministrów zaopatrzenia w żywność do wielu krajów. Kontaktujemy się z ambasadorami krajów, którzy są w Warszawie akredytowani, żeby pokazać bogactwo polskiej żywności, polskiego rolnictwa, zapoznać ich z naszą tradycją kulinarną, pokazać wysokiej jakości nasze produkty. Proszę Państwa, to zaczyna wszystko przynosić dobre efekty. Pomimo tego, że eksport w pierwszych 3 miesiącach pandemii siadł, bo nie było transportu,
Była właściwie ta jedyna branża, tak, dotknięta skutkami pandemii.
Samochody nie jeździły, samoloty maseczki woziły, fracht niepomiernie podrożał. Kontener z Polski do Chin wcześniej kosztował opłatę $800, a nam w pierwszych tygodniach pandemii $4000. To może droższe niż to, co w środku w tym kontenerze, bo przecież nie handlujemy złotem, tylko raczej stosunkowo tanimi produktami. Ale to wszystko zaczyna odżywać. Mamy oferty z krajów, które kiedyś może kupowały gdziekolwiek na świecie. Jest zresztą zjawisko w ramach również globalizacji. Kraje, które mają pieniądze, na przykład petrodolary, czy jakieś tam inne kopaliny, wiedzą, że się dolarami nie najedzą. A koronawirus, zrywając łańcuchy dostaw, pokazał, że może spać na dolarach i głodny umrzeć. Dlatego budują swoje rezerwy. Arabia Saudyjska, Emiraty, Egipt budują swoje rezerwy, kupując w tych krajach, które mają produkcję, tak jak my. Docieramy do bardzo dalekich krajów. Ostatnio jestem z tego zadowolony, bo rozmowy, które w kwietniu prowadziliśmy, zaowocowały naprawdę bardzo dobrymi kontraktami z Singapurem. Kto kiedyś myślał o Singapurze? Ale Singapur to jest również okno na kraje ASEAN. Na 600 milionów ludzi, którzy tam dalej, my tam nigdy nie handlowaliśmy, bo to było za daleko. Bardzo mocno staramy się mieć kontakty z krajami północnej Afryki i Zatoki Perskiej, czyli z krajami muzułmańskimi. Część naszej produkcji znakomicie się do tego nadaje. Boję się, że różne decyzje polityczne mogą zlikwidować możliwość sprzedaży na rynek arabski, bo jeżeli nie będziemy mieli możliwości zapewnienia żywności halal, to w tym momencie 1 100 000 000 muzułmanów już nic w Polsce nie kupi.
Szanowny panie ministrze, na tym niestety musimy skończyć. Bardzo dziękuję panom za
wypowiedzi. Globalizacja jest zjawiskiem oczywistym. My się w niej musimy sobie poradzić w zakresie handlu, ale nie dopuścić do tego, żeby bogaci na świecie nas zdominowali w własnym kraju i wykupili to,
ostatnie
co jest naszym zasobem.
Ostatnie zdanie dla pana profesora.
A tutaj tylko jedno zdanie. A eksport nie za wszelką cenę, jeżeli jest bardzo importochłonny, bo to jest o czym pan minister mówił.
Szanowni państwo, bardzo dziękuję za udział w tej rozmowie, w tej debacie. Jej uczestnikami byli pan profesor Roman Sobiecki, prorektor do spraw rozwoju Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i pan Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Dziękuję serdecznie.